Dzień dobry, pani mecenas. Witam w studiu Radia Gdańsk.
Dzień dobry.
Porozmawiajmy dzisiaj o tak zwanych prywatnych, płatnych parkingach. One często są na osiedlach, często są też przed centrami handlowymi. Czym różni się taki parking od strefy płatnego parkowania?
Rzeczywiście należy rozróżnić te dwa podmioty zarządzające prywatnym parkingiem, czy też miejską strefą płatnego parkowania. Prywatne parkingi są prowadzone przez niezależne podmioty gospodarcze, które oferują usługę najmu miejsca parkingowego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. I to te przepisy regulują zasady funkcjonowania prywatnych parkingów. Natomiast jeżeli mówimy o miejskiej strefie płatnego parkowania, no to ona funkcjonuje jako element zarządzania ruchem drogowym w przestrzeni publicznej i zasady są określone uchwałą Rady Miasta.
Pomówmy o tych prywatnych parkingach, o pobieraniu opłat na prywatnym terenie. Czy to jest legalne?
Jest to jak najbardziej legalne i zgodne z obowiązującym prawem, o ile oczywiście działalność taka mieści się w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa cywilnego oraz przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Muszą być spełnione dwa kluczowe wymogi do tego, aby mówić o prowadzeniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim musi być jasne i widoczne oznaczenie terenu jako parkingu płatnego, czyli po prostu potocznie mówiąc musimy wiedzieć, że znajdujemy się na terenie objętym płatnym parkingiem.
I tu się zatrzymajmy na chwilę. Czy taki znak przy wjeździe na taki właśnie teren, na ten parking jest wystarczający? Czy muszą być te znaki powtarzane, czy musi być wyraźne oznakowanie?
Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest poinformowanie kierowców, czytelne poinformowanie kierowców już przy wjeździe. Więc jeżeli znak jest widoczny, to jest on wystarczającym do tego, aby móc mówić, że obowiązuje nas tak zwana umowa najmu miejsca parkingowego.
Czyli w tym momencie przekraczając taki znak już dochodzi do zawarcia umowy, ale o tym za chwilę. Musi być też oczywiście regulamin tej strefy płatnego parkowania jasno i czytelnie napisane. Musi być też wyraźnie zaznaczone, ile wynosi opłata dodatkowa, jeżeli my nie uiścimy takiej opłaty lub nie weźmiemy biletu bezpłatnego, bo często się zdarza przed centrami handlowymi, że mamy możliwość pójścia na zakupy i parkowania przez okres godziny czy też nieco dłużej.
Dokładnie. Bardzo częstą praktyką jest rzeczywiście możliwość pobrania bezpłatnego kwitka parkingowego na określony czas od momentu zaparkowania. Te dwa elementy muszą być spełnione, czyli właśnie to oznaczenie prywatnego parkingu, jak również ten regulamin, o którym rozmawiamy. Jeżeli przy wjeździe zapoznaliśmy się z tymi zasadami i parkujemy, przyjmuje się w sposób dorozumiany, że umowę taką zawieramy.
Jeśli nie weźmiemy bileciku, jeśli nie zapłacimy opłaty za parkowanie i za naszą wycieraczką pojawia się takie wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, w jakiej ona może być wysokości? Czy to już właściciel tego terenu decyduje? Bo no, są duże rozbieżności. Niektórzy pobierają 90 zł opłaty dodatkowej, a inni nawet 250 czy 500. Już takie też widziałem.
Rzeczywiście. Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że ta opłata dodatkowa jest tak zwaną w tej sytuacji karą umowną, a nie mandatem. Czasami zdarzają się takie nieuczciwe praktyki, gdzie podmioty gospodarcze określają to mianem mandatu, co może wprowadzać w błąd, że jest to kara o charakterze administracyjnym czy też karnym. Natomiast w sytuacji prywatnych parkingów jest to tylko i wyłącznie kara umowna. Jeżeli mówimy o kwotach, jakie mogą być nałożone na kierowców, no to należy pamiętać, że tutaj również obowiązują przepisy kodeksu cywilnego mówiące o tym, że kara umowna nie może być nadmiernie wygórowana.
Oczywiście, a co to oznacza?
To zależy i to oczywiście każdorazowo należy ocenić, ale możemy podnieść zarzut, że kara jest nadmierna, chociażby mocno odbiegająca od tych, które są częściej spotykane, czyli kilkukrotnie przewyższająca albo nieadekwatnie wysoka w stosunku do opłat, które moglibyśmy uiścić parkując i korzystając z miejsca parkingowego.
No i tu pojawia się pytanie, skąd właściciel tego terenu, właściciel parkingu ma nasze dane na podstawie tablicy rejestracyjnej? No bo to są dane, które są umieszczone w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców i nie każdy ma dostęp do tej bazy. Więc w jaki sposób te nasze dane są pozyskiwane przez tych właścicieli?
Tutaj rzeczywiście ten dostęp do bazy dla prywatnych przedsiębiorców jest mocno ograniczony, natomiast przepisy prawa o ruchu drogowym przewidują taką możliwość, że minister właściwy do spraw informatyzacji na uzasadniony wniosek może udostępnić takie dane zgromadzone w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, czy to właśnie osobom fizycznym, czy prawnym, czy też innym jednostkom. Każdorazowo właściciel, osoba zarządzająca parkingiem, powinna wystąpić z takim wnioskiem, argumentując to właśnie
prowadzeniem
działalności gospodarczej o takim charakterze.
Czyli te dane nasze z CEPiK-u są pobierane legalnie?
Tak, są one udostępniane na wniosek w oparciu o tą podstawę prawną.
No dobrze, jeśli nie zapłacimy tej opłaty dodatkowej, zignorujemy to wezwanie do zapłaty, albo to wezwanie do zapłaty ktoś nam wyciągnie z wycieraczki, to co potem się dzieje? Jaka jest procedura?
Tutaj należy pamiętać też o takiej zasadzie, że każdorazowe parkowanie w strefie płatnego parkingu jest to zawarcie umowy nie z właścicielem pojazdu, a z kierowcą, który tą umowę właśnie w sposób dorozumiany zawarł. Więc samo uzyskanie informacji nawet z centralnej ewidencji jeszcze nie wskazuje na to, że ujawniony w ten sposób właściciel taką umowę zawarł. Oczywiście możemy odwołać się od takiego mandatu, możemy wskazywać, że to nie my jesteśmy stroną umowy, a tym samym nie na nas powinien ciążyć obowiązek zapłaty tej kary nałożonej przez przedsiębiorcę. I wówczas należy złożyć odwołanie, które rozpatrywane jest w oparciu o przepisy reklamacji z ustawy o ochronie praw konsumentów.
Podmiot... No tak, no bo właściciel pojazdu może powiedzieć, to nie ja jechałem tego dnia i nie ja zawarłem umowę tą parkingową tak zwaną, tak?
Dokładnie tak.
I
dokładnie
co wtedy? No i to, te wezwania, odwołujemy się od takiego wezwania i jaka jest wtedy procedura? Ten właściciel terenu, czy też zarządca terenu musi nam odpisać, ma jakiś czas na to, czy od razu sprawa jest skierowana w tym momencie do sądu? Jaka jest procedura?
Sama procedura reklamacji jest przeprowadzana w oparciu o przepisy z ustawy o ochronie praw konsumentów. To znaczy, że przedsiębiorca ma obowiązek odpowiedzieć na naszą reklamację w terminie 14 dni. W innym wypadku, jeżeli brak jest takiej odpowiedzi, przyjmuje się za umowne przyznanie racji konsumentowi, to znaczy uznanie reklamacji. Natomiast rzeczywiście w sytuacji wejścia w spór, no ten przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma utrudnioną kwestię dowodzenia, z kim rzeczywiście ta umowa została zawarta w sytuacji, no jak... kiedy kierowca temu przeczy.
No bo nawet jeżeli sfotografował stojący pojazd i włożył za wycieraczkę wezwanie do zapłaty, no to w środku nie było nikogo, więc trudno udowodnić, kto przyjechał tym autem.
Tak, rzeczywiście jest to niewystarczające do tego, aby wykazać, kto był kierowcą.
I co wtedy? Jak sąd do tego podchodzi?
Jak w każdej sytuacji, wszystko zależy od okoliczności, od materiału dowodowego, od twierdzeń stron. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, dokładnie tak.
Jest szansa na wygranie takiej sprawy w sądzie? Jeżeli na przykład nie dokonamy takiej opłaty, mówimy, nie ja kierowałem, nie wiem, kto tego dnia użytkował pojazd, więc no, nie czuję się do tego, żeby tę opłatę dodatkową zapłacić. No i sprawa trafia do sądu i czy jest szansa, żeby to wygrać?
Jeżeli jesteśmy przekonani o swoich racjach, to oczywiście zawsze warto walczyć o to, żeby wykazać, że ta kara nie dotyczy nas bezpośrednio. Natomiast no, należy też zawsze rozważać, czy czas, stres być może z tym związany jest wart tej kwocie, która została na nas nałożona.
Czyli po prostu, czy gra jest warta świeczki i tyle.
Mhm. Dokładnie tak.
Bardzo dziękuję pani mecenas za rozmowę.
Dziękuję.